Siódme niebo. Audycja, w której poruszamy tematy małżeństwa, rodziny i troski o życie człowieka. Prowadzi ksiądz dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału do Spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
W dzisiejszym odcinku naszej audycji chciałbym poruszyć temat życia w pełni. Dużo mówi się o wyzwaniach związanych z narodzinami człowieka, jeszcze więcej pewnie w niektórych krajach o tym, co dotyczy śmierci, umierania, eutanazji, a dość niewiele wspomina się na temat życia, które się rozwija, które ma także swoje wyzwania, życia ludzi w wieku młodzieńczym, dorosłym. I w tym czasie, kiedy człowiek próbuje podbijać świat, kiedy próbuje zdobywać wykształcenie, nowe umiejętności, kiedy rozpoczyna pracę, przychodzą różnego rodzaju kryzysy związane z chorobami, z tym, co przeciwstawia się normalnemu funkcjonowaniu człowieka. Zadajmy więc sobie pytanie, w jaki sposób skonfrontować życie w pełni, jakie wyzwania moralne, etyczne niesie ten etap życia człowieka, człowieka dorosłego, pracującego, takiego, który chciałby czynić ziemię poddaną, jak mówi Pismo Święte. Pierwsze pytanie, które postawimy sobie, to jest choroba. Życie cielesne, mimo że jest częścią osoby, odzwierciedla swój charakter w postaci przemijalności ludzkiej natury. Człowiek poprzez swoje ciało doświadcza, że jest kimś ulotnym, nie jest kimś stałym na tym świecie. I kiedy przychodzi choroba i cierpienie, to te doświadczenia pokazują z jednej strony tę ograniczoność naszego istnienia, ale z drugiej strony mogą się przyczynić do otwartości na to, co transcendentalne, a więc to, co wykracza poza ziemskie istnienie człowieka. Kiedy więc mamy do czynienia z chorobą, z cierpieniem drugiej osoby, to także ten, kto ma kontakt z takimi doświadczeniami, ten chory, opiekujący się nim, cała służba zdrowia, mogło doświadczyć czegoś, co wykracza poza ziemskie rozumienie tych rzeczywistości. Jan Paweł II w takim dokumencie Dolentium Hominum z 1985 roku pisze takie słowa. Chrystusowe odkupienie i zbawcza łaska ogarniają całego człowieka w jego ludzkiej doli, a więc również w chorobie i cierpieniu oraz śmierci. I dodaje w innym tekście, na krzyżu odnawia się i dokonuje, zyskując pełną i ostateczną doskonałość, cud węża wywyższonego przez Mojżesza na pustyni. Także dzisiaj, kierując rok ku temu, który został przebity, każdy człowiek zagrożony w swoim istnieniu odnajduje niezawodną nadzieję wyzwolenia i odkupienia. Tak jak w Starym Testamencie, wąż, którego Mojżesz umieścił na palu, był znakiem ocalenia dla narodu wybranego, tak dla nas Jezus Chrystus wiszący na krzyżu i ten znak krzyża jest symbolem, jest pewnym punktem odniesienia, zwłaszcza w sytuacji cierpienia i choroby. Krzyż pokazuje sens cierpienia i choroby. Pokazuje, że to, co dzieje się w życiu człowieka, czy to w sytuacji jakiejś drobnej choroby, drobnej niedogodności, czy w sytuacji bardzo poważnego schorzenia, nowotworowego, terminalnego, człowiek może w tym wszystkim odnaleźć sens. Aby tak się stało, potrzeba zrozumienia trzech postaw, które są uzdrawiające w doświadczeniu choroby. Pierwsza to jest świadomość swojej sytuacji, a więc takie doświadczenie, takie przekonanie, że to, co się ze mną dzieje, to, w czym teraz uczestniczę, to nie jest coś, co lekceważę albo coś, co wyolbrzymiam. Wiem, w jakim momencie swojego życia się znalazłem. Po drugie, to jest akceptacja. Akceptacja, która nie jest jakąś rezygnacją, która nie jest jakimś ślepym nastawieniem na tę moją sytuację, ale akceptacja, czyli uznanie, że taka jest moja sytuacja, nie uciekanie od tej trudności, jaką niesie choroba. I wreszcie trzecia postawa, bardzo duchowa, to jest ofiarowanie, a więc przyjęcie tego cierpienia, tej choroby, czy małej, czy wielkiej, po to, by uczynić to dla Jezusa Chrystusa, dla Boga, ale także dla bliźnich. Aby tak się stało, aby była ta świadomość, akceptacja i ofiarowanie, bardzo dużą rolę odgrywa tutaj rodzina. Pomoc członków rodziny i ich współpraca z personelem medycznym jest bardzo ważna w opiece nad pacjentem. Dalej, patrząc na przeżywanie choroby, możemy dostrzec trzy etapy tej choroby. i tej małej, i tej wielkiej. Diagnoza, terapia i rehabilitacja. Jeśli chodzi o diagnozę, dzisiaj szpitale, ośrodki zdrowia, przychodnie oferują ogromne możliwości diagnostyczne. To, co było niemożliwe 50-100 lat temu, dzisiaj stało się normą w postępowaniu, w profilaktyce, diagnostyce chorobowej. I zadaniem chrześcijanina jest rozumne korzystanie z tych możliwości. Człowiek, który wie, że może ustrzec się choroby, powinien to uczynić, powinien uciekać się do pomocy lekarzy, do pomocy aparatury, która pozwoli zdiagnozować to, co się w jego organizmie dzieje złego. To jest też wyzwanie moralne, aby pozwolić innym ludziom, którzy są do tego kompetentnie przygotowani, działać i aby ograniczyć działanie zła w świecie, działanie tego zła, które jest związane z konsekwencjami choroby i z cierpieniem. Kolejnymi po diagnozie etapami są terapia i rehabilitacja. Bardzo szczegółowo są one opisane w nowej karcie pracowników służby zdrowia, do której wiele razy wracaliśmy w czasie naszych audycji. Terapia, jak podają autorzy tego dokumentu, jest aktem medycznym w sensie ścisłym, skierowanym do zwalczania chorób w ich przyczynach, przejawach i skutkach. Natomiast rehabilitacja to jest zespół różnych przedsięwzięć medycznych, fizykoterapeutycznych, psychologicznych i przystosowawczych, które zmierzają do przywrócenia lub polepszenia stanu psychofizycznego osób posiadających w różnym stopniu ograniczoną zdolność integracji, kontaktu z otoczeniem czy zdolność do pracy. I terapia, i rehabilitacja mają na celu nie tylko dobro osoby, przywrócenie zdrowia ciała, ale dobro człowieka jako takiego, bo jego ciało zostało dotknięte chorobą, ale wiemy, że kiedy dotyka ta choroba sferę somatyczną, sferę cielesną, to cały człowiek czuje się źle, cały człowiek czuje się fatalnie i zarówno w sferze duchowej, i w sferze psychicznej przeżywa także swoją chorobę. Każda więc terapia zmierzać powinna do tego, by przywrócić integralne dobro osoby, na ile to jest możliwe oczywiście, bo nie zawsze będzie to w świetle dzisiejszych badań medycznych, w świetle dzisiejszych możliwości do zrobienia. Katolicka etyka związana ze sferą zdrowotną bardzo mocno podkreśla prawo do adekwatnej opieki zdrowotnej. A więc to, że każdy człowiek ma prawo do tego, by być otoczony troską, by mógł skorzystać z takich możliwości, które daje współczesna medycyna. Nie zawsze te możliwości oczywiście będą dostępne w danym regionie geograficznym, w danym państwie, w danym kraju. Te możliwości będą różne, bo są kraje bogatsze, kraje biedniejsze. Niemniej człowiek ma prawo dostępu do takich możliwości, które przede wszystkim będą prowadziły do uśmierzenia bólu, do łagodzenia bólu i przynoszenia ulgi wtedy, kiedy powrót do zdrowia jest niemożliwy. Autorzy nowej karty pracowników służby zdrowia podkreślają: pracownik służby zdrowia, gdy zachodzi niemożliwość wyleczenia, nigdy nie może odmówić osobie opieki. Winien zapewnić pacjentowi wszystkie środki zwyczajne i proporcjonalne opieki medycznej. Możemy więc zadać pytanie, czym są te środki zwyczajne, środki nadzwyczajne, czym są środki proporcjonalne i nieproporcjonalne. Najpierw, jeśli chodzi o środki, które się uznaje za proporcjonalne, to są takie, kiedy zachodzi właściwa proporcja między zastosowanym środkiem a skutecznością terapeutyczną. Należy więc dobrze ocenić środki. Żeby to zrobić, zestawia się różnego rodzaju kryteria. Rodzaj zastosowanej terapii, stopień jej trudności, niebezpieczeństwa z nią związane, koszty, jakie są poniesione w wyniku tej terapii, możliwości wdrożenia tej terapii ze spodziewanymi rezultatami. I aby to uczynić, aby zmierzyć, te środki są proporcjonalne, trzeba je przymierzyć do stanu chorego, jego sił fizycznych i moralnych. Czym są natomiast środki nadzwyczajne, środki nieproporcjonalne? Te środki nakładają wielki lub przesadny ciężar. Ten ciężar może być materialny, fizyczny, moralny, ekonomiczny, zarówno dla pacjenta, rodziny lub instytucji medycznej. Takie terapie, które wymagają tych środków nadzwyczajnych, to są terapie w określonych krajach, w określonych miejscach, bardzo kosztowne. Albo to są terapie, które narażają na ogromne ryzyko zdrowie, a nawet życie danego pacjenta. Więc środek nadzwyczajny to nie jest tylko taki środek, który będzie bardzo drogi, taki, który będzie ogromnie kosztowny dla społeczeństwa czy dla samego pacjenta. Środkiem nadzwyczajnym może być takie działanie, które pogorszyłoby tak naprawdę stan zdrowia i życia pacjenta. W sytuacji bardzo trudnej choroby użycie jakiegoś lekarstwa, użycie jakiegoś środka związanego z leczeniem tej choroby w innym przypadku by było pomocne, a w przypadku danego pacjenta może okazać się trudne albo niemożliwe z uwagi na tę nieproporcjonalność czy nadzwyczajność środków. Obowiązkiem moralnym jest stosowanie środków zwyczajnych w celu podtrzymania pacjenta. A więc to, co jest dostępne, to, co jest zwyczajne, to, co może pomóc choćby w uśmierzeniu bólu, to, co może pomóc w dojściu szybkim do zdrowia i jest dostępne, jest możliwe do wykonania, należy takie środki zaoferować pacjentowi, a pacjent powinien zgodzić się na taką terapię. Można natomiast zrezygnować, jeśli będzie zgoda pacjenta albo jego prośba, zastosowanie środków nadzwyczajnych, nawet jeżeli taka rezygnacja przybliżałaby pacjenta do śmierci. A więc ktoś, kto widziałby możliwość zastosowania środków nieproporcjonalnych, nadzwyczajnych w swoim życiu i zdecydowałby się na to, że nie ma siły psychicznej, moralnej, duchowej, fizycznej na to, by te środki przyjąć i to groziłoby śmiercią, nie byłoby to działanie złe moralnie. Jeszcze lepiej zrozumiemy to stosowanie środków zwyczajnych i nadzwyczajnych w terapii, kiedy przypomnimy sformułowaną przez Piusa XII, papieża XX wieku, zasadę całościowości lub zasadę terapeutyczną. W przemówieniu do członków pierwszego Międzynarodowego Kongresu Histopatologii Układu Nerwowego w 1952 roku papież Pacelli w taki sposób formułuje tę zasadę. Zasada całościowości stwierdza, że część ma służyć całości i że w konsekwencji dobro części jest podporządkowane dobru całości. Całość określa część i może nią dysponować dla własnej korzyści. W świetle tej zasady całościowości czy zasady terapeutycznej każdy konkretny organ, jaki jest w naszym ciele, jest podporządkowany całemu ciału i w sytuacji konfliktu musi zostać mu poddany. A więc mówiąc bardzo prosto, kiedy zachodzi sytuacja choroby, bardzo poważnej choroby, kiedy trzeba interwencji medycznej, chirurgicznej, to mamy takie prawo, by poświęcić jakiś konkretny organ, gdyby jego zachowanie czy funkcjonowanie przynosiło organizmowi poważną szkodę, po to, by ratować cały organizm. Krótko mówiąc, kiedy mamy do czynienia na przykład z chorobą nowotworową i jest możliwe usunięcie tego nowotworu z ciała organizmu, to my go usuwamy. Nawet czasami z organem, który został zajęty tym nowotworem. Dlatego, by ratować życie i zdrowie całego organizmu pacjenta. Ta zasada w bardzo jasny sposób pokazuje, na czym polega istota wielu działań medycznych. Poświęcenie części dla całości, ratowanie całego organizmu wtedy, kiedy potrzeba usunąć jakąś jego część, by ten organizm mógł dalej funkcjonować. Życie cielesne, życie fizyczne jest dobrem podstawowym, które warunkuje wiele innych dóbr w naszym życiu. Ale trzeba pamiętać też, że istnieją dobra wyższe, ze względu na które może być słuszne, a nawet konieczne narażenie się na niebezpieczeństwo utraty tego życia fizycznego. Kościół katolicki bardzo mocno stoi po stronie ochrony integralności życia ludzkiego, ochrony tego, co nazywamy życiem także fizycznym. Dlatego popiera działalność szpitali, instytucji rehabilitacyjnych, różnych miejsc, w których pacjenci przywracają sobie i swoim bliskim radość z tego powodu, że wracają do zdrowia. Ale Kościół katolicki, idąc za nauczaniem Jezusa Chrystusa i całą tradycją, Pismem Świętym, bardzo mocno mówi, że to życie fizyczne nie jest życiem najważniejszym. Jest coś ważniejszego od życia fizycznego, dlatego też niektóre osoby w stopniu heroicznym były i są także w naszych czasach zdolne do poświęcenia tego życia fizycznego dla dobra czy życia drugiej osoby. Taki stan, taka sytuacja jest możliwa tylko u niektórych. Niemniej jednak popieranie przez Kościoła medycyny, postępu medycyny, rozwoju tej ogromnej gałęzi wiedzy jest dzisiaj dla nas jasne i oczywiste. I warto w swoim codziennym postępowaniu, w swoim życiu pamiętać o osobach, które przyczyniają się do postępu medycznego, bo ten postęp idzie w kierunku ochrony integralności zdrowia i życia ludzkiego. Ale warto też pamiętać o tych ludziach, którzy ten postęp medyczny wykorzystują na działania przeciwne życiu, na działania, które zmierzają w kierunku destrukcji życia ludzkiego, czy to tego poczętego, czy tego, które jest w stadium rozwoju, w centrum swojego życia, czy tego, które znajduje się u kresu tego życia ziemskiego. Medycyna ma służyć dobru człowieka i taka powinna być medycyna XXI wieku. O to się modlimy jako katolicy i o to też apelujemy do wszystkich ludzi, którzy się tą medycyną zajmują.
Siódme niebo. Audycja, w której poruszamy tematy małżeństwa, rodziny i troski o życie człowieka. Prowadzi ksiądz dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału do Spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Audycja zrealizowana w ramach projektu Czas na Rodzinę, dofinansowanego przez ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. W ramach projektu Po pierwsze rodzina.